Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Moje dzisiejsze zwiastowanie ma taki dziwny tytuł: jak daleko upadło jabłko od jabłoni. I sięgniemy do tekstu z drugiego listu Tymoteusza, pierwszy rozdział, 6-8 wersetu. Chcę zaproponować zbadanie, jakie są nasze korzenie, i może się okazać, że jesteś bardziej podobny do Kaina, niż chciałbyś przyznać się, albo jesteś bardziej podobny do Chrystusa, niż uświadamiasz to sobie. Oto co apostoł Paweł powiada. Dlatego przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, nie wstydź się też mnie, Jego więźnia, cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Pojawia się zatem pytanie, jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami? Kim jesteśmy? Jaka jest nasza tożsamość? Powracam do tematu tożsamości co jakiś czas. To nie jest pierwsze moje zwiastowanie dotykające naszej tożsamości, ponieważ mam niepokojące wrażenie, że nawet nasi przywódcy nie wiedzą naprawdę, kim są. Gotowi są akceptować zachowania współczesne, trendy, mody, byleby tylko liczby się zgadzały. Zwrot Pan przyznał się do tego ma podkreślać, że Bóg aprobuje pewne poczynania przez odpowiedź na nasze wysiłki i pobłogosławi owocami. A więc nie należy tropić nazbyt głębokich myśli teologicznych za potocznymi sformułowaniami, jakich używają, bez głębokiej refleksji nad ich sensem. To cytat z artykułu, do którego odsyłam. Kościół w pułapce liczb. Artykuł jest na radiu Pielgrzym. Kim jestem? Eric Henry Liddell, lekkoatleta szkocki, dwukrotny mistrz, medalista olimpijski, ale też misjonarz w Chinach. W czasie studiów dał się poznać jako zapalony sportowiec, grający w rugby i uprawiający biegi lekkoatletyczne. Był 7-krotnym reprezentantem Szkocji w Pucharze 5 Narodów. Krótko przed ukończeniem studiów, w 1924 roku, odbyła się olimpiada w Paryżu. Na kilka miesięcy przed olimpiadą uczestnicy dostali harmonogram, jak, w jakim czasie, w jakim terminie będą odbywały się ich biegi. Bieg Liddella na 100 metrów miał się odbyć w niedzielę. A Liddell jako człowiek wierzący, głęboko wierzący, zdecydował, że nie pobiegnie w tym biegu w niedzielę. I skupił się na biegu na 200 metrów i na 400 metrów. Na 200 metrów zdobył brązowy medal, na 400 metrów zdobył złoty medal i pobił rekord świata. A później po olimpiadzie został misjonarzem w Chinach. Tę historię, którą opowiadam, relacjonuje film, który został nagrodzony aż 4 Oscarami. Film nazywa się Rydwany Ognia. Obejrzyjcie, jak będziecie mieli czas. Kiedy myślimy o naszej tożsamości, jako ludzie wierzący, musimy zadać sobie pytanie i udzielić odpowiedzi. Jak daleko jabłko upadło od jabłoni? Kiedy patrzymy na czyjeś dziecko, to często rozmowa zmierza w takim kierunku. Och, oczy mamusi. A synek, wykapany tata. Tożsamość odpowiada na pytanie, kim jestem. Erik Henry Lidl znał swoją wartość, znał swoją tożsamość. Tożsamość jego określana była nie przez to, co robił, ale przez to, kim był. Dlatego też moje pytanie dzisiaj stawiam. Kim jesteś? Kim jestem? Kim jesteśmy? Moja tożsamość odpowiada na to, czy jestem. Kto kontroluje moje życie? Kto kształtuje mojego wewnętrznego człowieka? Bóg nie obniżył swoich standardów. Nie zmniejszył ceny za autentyzm naszego chrześcijańskiego życia. Diabeł okrada nas z naszej prawdziwej tożsamości. Uruchamia cały przemysł, byśmy wykonywali jego dzieła. Byśmy nie byli podobni do Bożego stworzenia, ale byśmy byli podobni do wyobrażeń dyktatorów, mody, kosmetyki, zachowań. Kształtowane są poglądy na życie. Media kształtują. Nie przejmuj się małżeństwem. Krąż, że jakoś tam będzie. Ale to nie dotyczy ludzi wierzących. Nie powinno dotyczyć. Czy zauważacie, jacy ludzie nas wokół otaczają? Przekłute nosy, języki, brwi, kto tam wie, co jeszcze? Faceci mają więcej makijażu niż kobiety. Nie ma fragmentu skóry bez tatuażu. Mówią jakimś obcym językiem, którego nie rozumiemy, a niby po polsku mówią. Gdy chodzi o tatuaż, odsyłam do bloga brata Henryka Hukisza. Przeczytajcie sobie o tatuażu. Ja nie mówię o tych, którzy zrobili sobie to przed nawróceniem, bo tego nie usuną. Ale patrzę na wierzących, którzy sobie to robią, a jeśli już nie nakłuwają, to przynajmniej się oblepiają takimi tatuażami co miesiąc, dwa, one się trzymają. Po co? W jakim celu? Kogo naśladujesz? Jak daleko jabłko upadło od jabłoni? Jest potrzeba dzisiaj, by odkryć na nowo prawdziwą, duchową tożsamość. Biblia mówi wyraźnie, ludzie mają tylko jedną z tożsamości. Jednego tylko Ojca. Jesteśmy albo dziećmi Boga, albo dziećmi diabła. O, a to jest niepoprawne politycznie. To się w Kościele nie podoba niestety. Ale to jest poprawne biblijnie. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła. Gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Kropka, koniec. To jest w Biblii. Czy ci się to podoba, czy nie? Kim jesteś? Jak daleko jabłko upadło od jabłoni? Nie możesz mieć świętego życia bez relacji z Bogiem. Wiem, kim jestem i poddaję moje życie pod kontrolę Boga Ojca. Jeśli nie żyjemy jak dzieci Boże, nasza tożsamość bywa zakwestionowana. Inaczej mówiąc, tożsamość jest naroślą, która powinna być widoczna, bo wyrasta z wewnętrznego człowieka. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. To jest apel apostoła Pawła do Efezjan. Wewnętrzny człowiek. Niech on wyrasta, niech będzie guzem, garbem na twoim duchowym ciele. Ale niech będzie. A często ten wewnętrzny człowiek jest zasuszony. Nie ma go. Nie wyrasta. Bóg przekształca nas od wewnątrz. Jak wielu ludzi znamy, którzy są wokół nas zmęczeni, wyczerpani. Ludzie, którzy są zawsze w ruchu, ale nie wydaje się, by wykonali jakieś dzieło. Kościoły dzisiaj są wypełnione ludźmi, którzy walczą, by żyć zwycięskim życiem. Zamiast życiem świętym. Dlatego żyją zabiedzonym życiem. Bo nie żyją życiem świętym, chcą zwycięskiego życia. Ale nie w tym dzieło. Lidl mógł być mistrzem świata jeszcze i na 100 metrów, ale on wiedział, kim jest. Komu swoje życie powierzył. A jak dziś chrześcijanie do tego podchodzą? A co tam? Gdyby... I tu postawiam wielokropek. Aby tylko i wielokropek. Jesteśmy solą ziemi. Tyle tylko, że tak zmęczeni, że nie chcemy z tej solniczki nawet wyjść. Jesteśmy światłem świata, ale tylko chcielibyśmy wyłączyć światło i usnąć. Dlaczego? Dlaczego jesteśmy tak zmęczeni? Dlaczego jesteśmy ofiarami, a nie świętymi? Dlaczego nie słyszymy od ludzi, chcę mieć, co ty masz? Potrzebujemy codziennego pobudzenia Ducha Świętego, pracującego w naszym życiu. Chcemy mówić językiem Biblii, chcemy ją czytać i chcemy dawać świadectwo. Czasami myślimy sobie, ludzie się obrażą, jak będziemy im mówić o Biblii, będziemy mówić językiem Biblii, albo że będziemy się modlić językami. Ale to jest moje dziedzictwo. Ja nie muszę językiem tego świata się posługiwać. Apostoł Paweł dołącza do głosu proroka Izajasza. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, zbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. I powiada Paweł, dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Siostro, bracie, czy twój wewnętrzny człowiek się odnawia z każdym dniem? Jest tą naroślą, którą widać, czy już zaschnął? Czy jesteś odświeżany codziennie przez Ducha Bożego? Czy chodzisz w Bożym namaszczeniu? Czy znasz swoją tożsamość? Kim jestem? Nie zawsze ludzie ocenią twoją tożsamość dobrze. Ewolucjoniści powiedzą, że jesteś produktem ewolucyjnej zmiany wielkiego wuja małpy. Szef w pracy powie ci, że jesteś niezastąpiony, a następnego dnia ci powie, jesteś częścią zamienną, możemy cię wymienić. Bank powie, jesteś cenny dla nas, dopóki bierzesz kredyt, a jak go weźmiesz, stajesz się dłużnikiem, a komornik na plecach. Kościół nazywa ciebie perspektywą, przyszłością, gościem, przybliżonym albo członkiem. Jesteś przyjacielem albo wrogiem. Żona nazywa mnie mężem, syn tatą, a ty nazywasz mnie pastorem. Ale kim naprawdę jestem? Nasza tożsamość nie jest oparta na tym, co inni mówią, ale na tym, co Bóg o mnie mówi, co On o mnie myśli. Czasami też czuję się pewnie lub niepewnie. Moje sumienie mówi mi, że jestem winny. Moja wiara mówi, że jestem usprawiedliwiony. A mój sukces może zależeć tylko od pogody, jeśli nie będzie w Bogu moje oparte życie. Potrzebujemy codziennego spojrzenia na Boga, który mówi, kim naprawdę jesteśmy. Bóg mówi, jesteś dzieckiem wykupionym krwią Jego Syna. Jesteś centrum Jego uwagi, stworzonym na Jego obraz. Jesteś spadkobiercą Króla Królów i Pana Panów. Twoje obywatelstwo jest niebiańskie. Siostro i bracie, czy to sobie każdego dnia uświadamiamy? Kim jestem? Jak daleko upadło jabłko od jabłoni? Kto bardziej zmaga się z prawością, chrześcijanin czy niechrześcijanin? Zadajemy sobie to pytanie. Znamy wielu dobrych ludzi, przyzwoitych. Dlaczego wydaje się, że im się żyje lżej niż nam? Bo chrześcijańska tożsamość pochodzi z wewnątrz, a tych ludzi pochodzi z zewnątrz. Ich ojciec oszukuje ich, że wszystko jest okej, dobrze robicie. Ale nie ma żadnej bez Boga odpowiedzi na pytanie, jaka jest moja tożsamość. Prawość przychodzi od wewnątrz. Opiera się wyłącznie na kimś, kto nazywa się Chrystus. Kiedy spoglądasz w lustro, co widzisz? Z kim się porównujesz? Czy twoja prawość odbija tożsamość dziecka Bożego? Dzisiaj ludzie mają tyle problemów, że głęboko w swoim sercu są gotowi zrezygnować. Czują się zmęczeni. Zmęczona jesteś, zmęczony. Oczekują na jakieś zmiany. My ludzie wierzący, tym się też ekscytujemy. Ciągle czekamy na jakieś zmiany, na świeży początek. Zawiedzione nadzieje, stosy niedokończonych projektów. Tylko rzucić i zacząć wszystko od początku. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, jesteśmy jedną nogą bliżej nieba, ponieważ życie jest morderstwem, katorgą. Tak wielu ludzi myśli. Dlatego potrzebujemy codziennie odświeżenia, nowego powiewu Ducha Świętego w naszym życiu. To Paweł powiada do Tymoteusza. Myśl o swoim dziedzictwie. Prośmy Chrystusa o wzmocnienie naszego duchowego życia. Nie zewnętrznych objawów, ale tego, co się dzieje wewnątrz nas. Pojawia się kolejne pytanie. Dlaczego jestem tutaj? Dla jakiego celu żyję? Każdy człowiek szuka odpowiedzi na pytanie, po co jestem tutaj? Jestem przez przypadek? Czy na skutek jakiegoś kosmicznego zdarzenia? Albo jestem tu dla jakiegoś konkretnego celu, wyższego celu. Ja chcę, by moje życie coś znaczyło. Dlatego Paweł powiada, a zatem cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. I znając, dlaczego jestem tutaj, mam siłę, by żyć. Mam siłę, by żyć, służyć Bogu. Ale jeśli masz niefortunny cel, niefortunne motywacje, to co na końcu życia osiągamy? Jeśli nie określimy naszego celu życia, co z tego, że zyskam tu, na tej ziemi, wszystkie swoje pragnienia typu pieniądze, materialne, powodzenie? Chciałem być numer jeden może, ale na końcu to się może okazać, że było to pomyłką. Jaki cel naprawdę jest naszego pobytu na tej ziemi? Kaznodzieja powiada tak. Przyjrzałem się wszystkim sprawom, które mają miejsce pod słońcem i stwierdziłem, że to wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie wyprostujesz tego, co z natury krzywe, a tego, czego nie ma, nie zdołasz policzyć. W przeciwieństwie do tego, co na tym świecie obowiązuje, nasz cel jest skoncentrować się na Bogu. No tak, łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? Jan powiada, a na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania, aby znali Ciebie. Bóg dał największy cel naszemu życiu, aby uwielbiać Boga. Nie mamy żyć tym, co jest dobre i akceptować to grunt żeby. Ale Bóg ma pociągać do siebie. Każdy z nas chce pozostawić po sobie dobre wrażenie. Ludzie nie chcą być rozpoznawani jako chciwi, zazdrośni, przygnębieni albo mając jakieś negatywne cechy. Każdy z nas chce być takim człowiekiem, który osiągnął jakiś cel. Masz dwa młotki. normalny metalowy i młotek plastikowy. Który z nich zostawi większy ślad? No to jest oczywiste. Dopóki Bóg nie zrobi zmiany w naszym życiu, to będę musiał mocno pracować, by próbować zostawić dobre wrażenie. Dobre wrażenie na ludziach. Ale to będzie plastikowy młotek. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana, powiada Filipianom. Cel Boga to jest codzienne moje życie. Czasami jesteśmy chorzy, zmęczeni. Próbujemy być kimś, kim nie jesteśmy. Pozwól Bogu zmienić swoje życie. A wtedy nie będziesz musiał walczyć jak ten plastikowy młotek, by zostawić jakiś ślad. Jezus chce, abyśmy byli inni. Chce zdefiniować nasze życie. Bóg wewnątrz nas pracuje. Nie musimy zmuszać Go do tego, co ma zrobić. On pracuje w nas, my pozwalamy Jemu zmieniać siebie. Dlatego musimy zadać sobie dwa pytania. Dlaczego jestem tutaj? Dla jakiego celu? Żyję, by wypełnić moje własne ambicje? Albo szukam wypełnienia celu Boga w moim życiu? Czy Jego odbicie jest we mnie widoczne? A drugie pytanie? Czyjej mocy użyję, by wypełnić mój cel? Plastikowego młotka, czy rzeczywiście tego, który Bóg mi dał, zmienił i będzie miał wpływ na to, żeby zostawić ślad, różnicę? Bycie chrześcijaninem stanowi różnicę. Jeśli chcemy zrobić coś po swojemu, to wyczerpie to nas i fizycznie, i duchowo. Zauważmy, co Paweł odpowiada na to pytanie. Nad tym właśnie się trudzę. Z tym zmagam, stosownie do tego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia. Chcę bowiem, byście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laodycei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa, całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do głębokiego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. Co wybierasz? Nasze codzienne życie toczy się w oparciu o wybór. Bóg pozwala nam żyć jak chcemy. My nie jesteśmy marionetkami pociąganymi za sznurki. Bóg nie manipuluje nami, by coś, czego nie chcemy, zrobić. On powiada, masz wybór. Możesz wybrać. Droga do zbawienia, mocy w Duchu Świętym, do świętego życia, oparta jest o wybór. Ja wybieram lub nie. To jest mój wybór. Musimy wybrać, uważam, to, co zrobił Chrystus na krzyżu, na Golgocie. O czym śpiewaliśmy w ostatniej pieśni. To jest nasz wybór. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. To jest mój wybór. Bez Boga, bez Jezusa Chrystusa. Nikt nie może być włączony w Bożą rodzinę. Jozue poznał wartość tego wyboru i powiedział wprost. A jeśli byście uznali, że nie jest słuszne służyć Panu, to wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką? Czy Bogom amoryckim, w których ziemi mieszkacie? Ja i mój dom będziemy służyli Panu. To jest wybór. Bóg dał każdemu z nas samochód, który nazywa się wolna wola. Mamy wolność, by dokądkolwiek pojechać, dokądkolwiek pójść, jakkolwiek się zachowywać. Podróżujemy drogą naszego życia. Widzimy znaki ostrzegawcze, znaki informacyjne. I pojawiają się na tej drodze znaki mówiące o tym, że nie ma mostu. Nikt nie widział, że tego mostu brakuje, ale znaki informują, że mostu nie ma. Ale my jedziemy naszym samochodem, wolność. Zauważamy dziwnych ludzi, którzy zaparkowali na stacji Zbawienie i przesiedli się ze swoich samochodów wolność do pociągu, który jest pociągiem jednotorowym. Jednym torem się porusza. Ten pociąg zabiera pasażerów i gwarantuje, że bezpiecznie przeprawi ich na drugą stronę. Ale jest grupa kierowców w samochodach wolność, która nie wyobraża sobie, dlaczego mieliby zrezygnować ze swojej przyjemności podróży samochodem. Rezygnować, być ograniczonymi. Ograniczonymi tylko do kolei jednotorowej. To jest zbyt restrykcyjne. Oni wiedzą, most naprawdę jest. Czy na pewno Bóg powiedział? Skąd my to znamy? Nie, most na pewno jest. Ignorują ostrzeżenia. Odkrywają zbyt późno, że mostu naprawdę nie ma. Oni myśleli o swojej wolności. Oni wybrali własną ścieżkę. Ścieżkę do nieba oczywiście. Kończą w przepaści. Dlatego, że sądzili, że most jest. Ci w pociągu przejadą bezpiecznie. Bóg zdecydował i zagwarantował, że Jezus Chrystus ma bilet dla nas, abyśmy bezpiecznie dotarli do wieczności. Nasz wybór jest decydujący. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Codziennie. Nie czasami. Nie jak mam ochotę, nie jak mi się przypomni. A dziś przyjdę, jutro nie, a będę wierzącym dziś, a jutro nie. Nie. Codziennie. Jezus powiedział, że to jest bezpieczny wybór. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Szatan chce, byśmy myśleli, że most jest i że to się da ominąć, te wszystkie przeszkody. Własnym życiem, że możemy przez własne życie i postępowanie osiągnąć wieczność. Przecież on jest miłością. Ale to jest mit. A jest drugi też mit. Raz uratowany, na zawsze uratowany. To jest diabelski ogon. Niestety wielu chrześcijan, którzy mówią, że w to nie wierzą, też w to wierzą. Powróćmy do przykładu tej kolei jednotorowej. Bóg zapewnił bezpieczne dotarcie. Ale oni uważają, że mają bilet, a więc mogą wsiadać i wysiadać z tego pociągu. I wysiadają do swoich samochodów wolność i usiłują jechać. My zawsze zdążymy wsiąść do tego pociągu, ale coś ich uwagę przyciąga. Wybierają jazdę samochodem, dobrą zabawę, życie bez zobowiązań, aż coś przykuwa ich uwagę. I są tak zajęci, że nie zauważają, że odjechali już daleko od tego szlaku, który prowadzi do kolei i rozbijają się o blokady, które mówią, mostu nie ma. To czyni grzech, to czyni diabeł. Wyprowadza daleko od miejsca Bożego. Wybór ma wielkie konsekwencje dla naszego życia. To jest ważne. Nie masz gwarancji, że zdążysz wskoczyć do tego pociągu, kiedy chcesz. Ale zawsze masz w nim być. Oddać swoje życie Bogu. Świat mówi, trzymaj się życia. Trzymaj ten sznur kurczowo. Ale przychodzi moment, kiedy ręce mdleją, brakuje siły, zwątpienie, wiara osłabnie. pojawią się pytania, gdzie jest Bóg? Dlaczego nie pomógł? Ale jeśli chcesz kurczowo trzymać się swojego sznura życia, nie utrzymasz się. Dlatego pozwól, by Bóg wziął w swoje ręce twoje życie, a znajdziesz pokój i odpocznienie. Wszystko, co mogę, w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Ten bowiem, który jest wasz, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Dobrze, a jaka jest nasza przyszłość? Śmierć ma doskonałą statystykę. 1:1. To jest fakt. Jednego dnia nasze życie skończy się na tej ziemi. Nikt z nas tego nie może uniknąć. Chyba że przyjdzie Pan, a my jeszcze będziemy, to nas zabierze, przemieni nas. Możemy odżywiać się zdrowo, ćwiczyć, robić właściwe rzeczy. Przedłużyć nasze życie nie jesteśmy w stanie. A jeśli nawet, to nie jesteśmy w stanie uniknąć śmierci. Najsmutniejszą z rzeczy jest to, że wielu ludzi nie wie, co będzie, gdy ich życie się skończy. Wielu ludzi wierzy dziś w 3 kłamstwa niebiblijne. Po pierwsze, wierzą w reinkarnację. Pogląd, według którego dusza bądź świadomość po śmierci ciała może wcielić się w nowy byt fizyczny. Drugi pogląd to unicestwienie. Umieramy, nie ma nas, przestajemy istnieć, zanika pamięć, koniec. Nie ma nas, nie było, nie istniejemy. I trzeci pogląd to uniwersalizm. Przecież Pan Bóg nie pozwoli, aby nikt nie wszedł do nieba, ponieważ On jest dobry. On nas kocha. On jest miłosierny. On nie wyśle nikogo do piekła. Postanowiono, Słowo Boże powiada, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd. Biblia jest jasna w nauczaniu w tej sprawie. Człowiek ma jedno życie i tym życiem określa przez swój wybór, co dalej. Życie, śmierć, sąd. Czy możemy być pewni naszego wyznania? Oczywiście, że tak. Bóg zaplanował wieczność dla ludzi, którzy oddają swoje życie Chrystusowi. Jaka jest zatem nasza przyszłość? Niebo jest miejscem naszej przyszłości. I to nie jest opowieść z bajek. Niebo jest prawdziwe. Jezus mówił o prawdziwym niebie, a ja wierzę Jezusowi. On mówił, zstąpiłem bowiem z nieba. Nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Oczekujemy zgodnie z obietnicą naszego nieba i nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Uwaga Boga jest skupiona na nas. To dla nas On to zrobił. On mówi o miejscu, z którego przyszedł. On nie mówi o bajce. Za 7 górami, za 7 lasami jest jakaś kraina. Może tam będziecie mieszkać. Nie. On powiada, ja z tej krainy przyszedłem i chcę was tam zabrać. Niebo jest przygotowane dla przygotowanych. I siostro, bracie, zadaję ci pytanie. Kim jesteś? Do kogo należysz? I czy to niebo jest dla ciebie przygotowane? Jeśli tak, to czy jesteś przygotowany? Bo ono jest przygotowane, ale czy ja i ty jesteśmy przygotowani? Opłata członkowska jest zapłacona. Bóg otworzył drzwi do nieba. Jego Syn oddał swoje życie. Zapłacił za nasz pobyt w niebie. Dlatego nie muszę poddawać wątpliwość, jaka jest moja przyszłość. Ja wiem, jaka jest moja przyszłość. Pytam, czy ty wiesz, siostro, bracie, przyjacielu? Ludzie są skoncentrowani na dniu dzisiejszym. Nie myślą o przyszłości. Ale Bóg uczy nas, że wszystko inne wokół tego życia jest tylko realizacją pewnych celów, które sobie wyznaczamy. Ale to nie są cele, które gwarantują niebo. Chrystus wyznaczył nam cele. Bardzo ważne. Chociaż nie możesz zostać wybrany przez ten świat. Zignorują cię, powiedzą, fanatyk. To to jesteś wybrany przez Boga. I to jest dziś naszą nadzieją. Bóg nas wybrał, jesteśmy Jego dziećmi. Dlatego wracam do początku tego tekstu. Dlatego przypominam Ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Nie wyłączaj tego komputera. Nie wstydź się. Czyń to w mocy Boga. I każdy na to pytanie, które na końcu stawiam, musi sobie dać odpowiedź sam. Jak daleko upadło jabłko od jabłoni? Kim jesteś? Czyj jesteś? I co jest Twoją przyszłością? Amen. W ujawnianiu prawdziwej naszej tożsamości, aby to była tożsamość dziecka Bożego. Amen.